Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Marcin Krzysztofik, dyrektor lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznę od cytatu. Jego życie było świadectwem odporności polskiego narodu i amerykańskiego ideału, że każdy, kto ma duże marzenia, może wznieść się na wyżyny. Jeden z żydowskich partyzantów, którzy ryzykowali życiem, przeciwstawiając się nazistowskiej machinie wojennej. Tak o Franku Bleichmanie powiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo podczas konferencji prasowej z udziałem szefa polskiej dyplomacji. No, problem w tym, że Bleichman według wszelkich dostępnych źródeł był jednak bardziej stalinowskim oprawcą niż bohaterem. Jego historia jest przedmiotem badań Instytutu Pamięci Narodowej. Czy przywołanie tej postaci to jest już skandal, czy bardziej wpadka edukacyjna, historyczna?
Nie jestem upoważniony do aż takiej oceny wystąpienia pana sekretarza stanu. Natomiast faktem jest, że w tej wypowiedzi zabrakło pewnego elementu życiorysu Franka Franciszka Bleichmana, a mianowicie tego, że od jesieni 1944 roku do końca lipca 1945 roku jest funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa.
Ale z czego może wynikać tego typu narracja? Wiemy, że od 2010 roku jest dostępna także w Polsce, bo polskie tłumaczenie wspomnień Bleichmana zostało wydane w Polsce właśnie, już wtedy wzbudzało kontrowersje, no ale zdaje się, że jest to relacja na pewno jednostronna i chyba jednak mocno zmanipulowana.
Tak, te wspomnienia jego są mocno zmanipulowane. W naszej ocenie są również, jest to konfabulacja różnych wydarzeń, które miały miejsce. Faktem jest, że Bleichman urodził się w grudniu 1922 roku w Kamionce koło Lubartowa. Tam też mieszkał i tam w 1942 roku udało mu się zbiec stamtąd w momencie, kiedy Żydzi z Kamionki mieli być przetransportowani do Lubartowa, a następnie do obozów zagłady. Udało mu się zbiec wraz i z grupą miejscowych Żydów stworzyć grupę przetrwania. Na pewno to, co przedstawił w swoich wspomnieniach, wymaga od nas krytyki, jako krytyki źródeł, ponieważ wydaje nam się, że nawet po pobieżnym przejrzeniu tych wspomnień wiele faktów jest przez niego przesadzonych, przerysowanych i wymaga to z naszej strony analizy innych materiałów.
W tych wspomnieniach padają takie słowa, takie określenia jak to, że AK była antysemicka, NSZ wykonywały rozkazy Niemców.
Czytając bezkrytycznie wspomnienia Bleichmana, faktycznie można odebrać obraz taki, że głównym zadaniem Armii Krajowej była likwidacja ocalałych przedstawicieli ludności żydowskiej na terenie okupowanej Polski. No my doskonale wiemy, że tak nie było. Polskie Państwo Podziemne angażowało się w pomoc ukrywającym się Żydom. Podejmowało wiele działań w postaci organizacji możliwości ukrycia, zorganizowania dokumentów umożliwiających przechowywanie się wśród ludności polskiej. Także szereg innych działań, tak samo jak również to, że pomoc udzielona ludności żydowskiej narażała osoby, które tej pomocy udzielały, na odpowiedzialność w postaci śmierci, rozstrzelania członków rodziny udzielającej pomocy przez Niemców, to czego nie było w żadnym innym kraju okupowanym przez Niemców.
W tych wspomnieniach Bleichmana, no one w dużej mierze dotyczą tej jego działalności w okolicach Lublina, tutaj na Lubelszczyźnie. Czy w związku z tym Instytut Pamięci Narodowej zamierza podejmować jakieś kompleksowe badania dotyczące jego roli właśnie w tym okresie i wyjaśnienia, no bym powiedział, raz na zawsze tego, co on pisze, no już nie zweryfikujemy z nim bezpośrednio, bo człowiek już od końca ubiegłego roku nie żyje.
Tak, pan Bleichmann zmarł 27 grudnia ubiegłego roku. Natomiast w tym momencie, tak jak powiedziałem, podjęliśmy próbę weryfikacji wydanych przez niego wspomnień. Chcemy też to zweryfikować z dostępną literaturą naukową, materiałami archiwalnymi, zarówno tymi w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, jak również innych instytucji, w tym również Żydowskiego Instytutu Historycznego. Chcemy to po prostu poddać takiej naukowej krytyce. Natomiast ja tutaj też zwrócę uwagę na szczupłość materiału archiwalnego dotyczącego jego działalności od momentu wstąpienia do struktury Urzędu Bezpieczeństwa. Zresztą on sam w tych swoich wspomnieniach praktycznie marginalizuje ten swój element swojego życiorysu. Bo ja wspomnę, że on od września 1944 roku jest funkcjonariuszem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie. W styczniu 1945 roku znajduje się w grupie operacyjnej funkcjonariuszy UB, która zostaje przerzucona wraz z ślad za frontem na teren województwa kieleckiego i rozpoczyna służbę w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Pińczowie. Tam też według jego wspomnień z miesiąc później, w lutym 1945 roku, zostaje zastępcą kierownika UB w tym mieście, natomiast miesiąc później, czyli w marcu, zostaje przerzucony do Kielc. Według naszej wiedzy zostaje naczelnikiem, pełniącym obowiązki naczelnika Wydziału Więziennictwa i Obozów. To, co pisze, że owszem, był w UB, ale też jego rolę ogranicza tylko do wyłapywania osób kolaborujących z Niemcami. Tak to przedstawia, że to było jego głównym zadaniem. Chociaż przy opisie swojej działalności w Kielcach potwierdza też fakt, wzięcia udziału w akcji przeciwko byłym żołnierzom Armii Krajowej. Ja tutaj też zwrócę uwagę na taką też ciekawostkę, że na internetowej stronie New York Timesa w artykule dotyczącym jego śmierci znajduje się zdjęcie z jego dwoma współtowarzyszami podpisanymi jako właśnie bojownicy. Zdjęcie niedatowane, podpisane jako bojownicy żydowskiego ruchu oporu w walce z nazistami w Polsce. Także to też wydaje mi się, że wymaga sprostowania. Jednocześnie zaznaczam, że to zdjęcie wcale nie jest niemożliwe do datowania, bo w mojej ocenie jest to zdjęcie, które zostało wykonane na jesieni 1944 roku i przedstawia trzech funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Lubartowie. Naszym zdaniem to zdjęcie zostało wykonane w Lubartowie.
Zostawmy może tę sprawę. Jeszcze chciałem zapytać o sprawę, która też od kilku tygodni już funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Pojawiają się publikacje dotyczące działalności Instytutu Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W tej warstwie kadrowej pojawiają się zarzuty czy oskarżenia, sugestie dotyczące osób, które pracują czy współpracują z lubelskim oddziałem IPN-u. No i są te wprost sformułowane zarzuty, że nie chodzi o osoby ze skrajnie prawicowymi poglądami. No jak pan odpowiada na te zarzuty?
Myślę, że odpowiedzią na te zarzuty jest oświadczenie, które zostało opublikowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ja tylko dodam, że jednym z zarzutów tak stawianym pracownikom naszym jest, że jedna z tych osób wspomniana przez 2 lata pełniła funkcję klubu Wademekum na Kulu.
Klubu Wademekum, które zostało określone w tej publikacji jako kuźnia nacjonalistycznych kadr.
Ja nie będę komentował tego określenia, natomiast no, jeżeli tak jest, jak w tym materiale zostało nazwane, to w takim razie ja pytam, dlaczego prezydent Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, osobiście wręczył Wademekum jako klubowi medal 700-lecia Lublina jako docenienie ich zasług. No ja też podam przykład, że osoba, której temat dotyczył, była również wielokrotnie nagradzana przez rektora za swoją działalność, tym również działalność społeczną, poprzez współorganizację wielokrotnie akcji dotyczącej wsparcia polskich kombatantów na Kresach.
Te zarzuty, one korespondują z kolei z zarzutami, z oskarżeniami o to, że te właśnie poglądy pracowników IPN-u rzutują też na pracę, czy to Biura Edukacji Narodowej, czy to całego Instytutu.
To jest ocena, do której każdy ma prawo. Ja pracę edukacyjną oceniam w inny sposób. W mojej ocenie jesteśmy w wielu miejscach, gdzie do tej pory nas nie było.
Bo też się pojawiają tego typu sugestie, że szkoły się nie są zainteresowane współpracą i uczestnictwem w działaniach, które organizuje Instytut, i tutaj ta krytyka też się właśnie pojawia.
Wie pan co, no ja nie zetknąłem się z taką oceną, że ktoś nie chce przychodzić na spotkania organizowane przez nas, raczej wręcz przeciwnie, jesteśmy zapraszani w wiele miejsc, czy do nas przychodzą wiele szkół, których wcześniej nie było. Myślę, że organizujemy wiele ciekawych spotkań, czy to o charakterze edukacyjnym, czy charakterze naukowym, gdzie naprawdę ten odzew społeczny jest bardzo dobry.
Marcin Krzysztofik, dyrektor Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.